Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Mamy wreszcie ustawę o obronie cywilnej i ochronie ludności i o tym rozmawiam z naszym gościem, którym jest dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ale też wykładowca UAM, dr Dariusz Dymek. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się panu.
Prawie 3 lata mieliśmy dziury w polskim prawie, chyba tak mogę powiedzieć. Samorządy formalnie nie miały wręcz uprawnień, jeśli chodzi chociażby o zarządzanie schronami. Brak konkretnych przepisów to był poważny problem w ostatnim czasie.
No, problem z uwagi na sytuację geopolityczną, w jakiej nasze państwo się znalazło. No i fakt, że tak naprawdę to od kwietnia 2000 roku, jak dobrze pamiętam, gros zadań obrony cywilnej zostało wycofanych. Potem jeszcze dołożono znowu aktualizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony w 2002 roku i wtedy już tak naprawdę prawie wszystkie zadania zostały wycofane lub zminimalizowane, a wejście ustawy o obronie ojczyzny całkowicie wykreśliło zadania obrony cywilnej, szczątkowe, jakie jeszcze były w ustawie o powszechnym obowiązku obrony.
Co kryje się tak w dużym skrócie za tym terminem obrona cywilna?
To są zadania w zasadzie ochrony ludności, to jest jakby inna nazwa, tylko tyle, że obrona cywilna dotyczy tylko stricte czasu zagrożenia wojennego i wojny, a więc pomocy obywatelom cywilnym od skutków zagrożeń wojennych. Natomiast ochrona ludności to jest troszeczkę szersze pojęcie, bo ono też będzie się przekładać na zagrożenia czasu pokoju, te, których doświadczamy, tak jak w tym roku była powódź na południu kraju, czy wichury i tak dalej, to też ten system budowany w tej chwili ma pomóc społeczeństwu przetrwać.
Ta nowa ustawa pana zdaniem jest dobra, jest przełomowa faktycznie, tak jak się o niej mówi?
Na pewno jest przełomowa, bowiem to zmienia całkowicie i trzeba zmienić postrzeganie kwestii ochrony ludności i obrony cywilnej, bowiem poprzednio zadanie obrony cywilnej w zasadzie spoczywały na organach władzy, a w tej chwili każdy z nas jako obywatel będzie miał też zadania do wykonania. Każdy z nas będzie musiał przygotować się na sytuację różnych zagrożeń ekstremalne i państwo oczywiście przyjdzie z pomocą, ale najpóźniej w ciągu 3 do 5 dni. W tym okresie każdy obywatel musi być przygotowany do samodzielnej ochrony.
Co się za tym kryje? Co zmieni się dla mnie, czy dla ludzi, którzy nie są urzędnikami, nie są wojskowymi? Co zmienia ta ustawa dla zwykłych obywateli?
No właśnie budowanie odporności społeczeństwa, czyli tak jak powiedziałem, przygotowanie pojedynczej osoby, rodziny, społeczności do tego, żeby w sytuacjach zagrożeń, które się pojawiają, a jesteśmy świadkami różnych zagrożeń i tych spowodowanych zjawiskami naturalnymi i innych, i oby ich więcej nie było. Musimy być na to przygotowani. Musimy wiedzieć, jak się zachować. W tym celu będą oczywiście różnego rodzaju programy edukacyjne, szkolenia, ale również poradniki. Takie poradniki są już, no, były też komentowane w mediach, są publikowane i są dystrybuowane w Szwecji, Norwegii, Finlandii, więc my oczywiście też mamy takie poradniki, one w tej chwili są dopracowywane i spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości, to są, myślę, że miesiące, ujrzą światło dzienne i każdy obywatel będzie mógł się z tym zapoznać.
Po to też pewnie są zapisane w tej ustawie konkretne pieniądze na realizację tej obrony cywilnej. To, jak rozumiem, ma być wiedza, która pozwoli mi wiedzieć, jak się zachować, na przykład kiedy słyszę alarm, tak? Kiedy zbliża się bombardowanie? O to chodzi?
Proszę zwrócić uwagę, tak, jeżeli mówimy o obronie cywilnej, natomiast proszę zwrócić uwagę, że tak jak mówiliśmy na samym początku wywiadu, że tej obrony cywilnej prawie nie było, to znaczy wygasły całkowicie podstawy prawne na przykład system ostrzegania, alarmowania przed, tak jak pan powiedział, tutaj bombardowaniami czy jakimiś innymi zjawiskami. W tej chwili budowany od nowa z wykorzystaniem najnowszych technologii. I to też ma spowodować, że obywatele będą wiedzieli, jakie sygnały, na jakie sygnały, w jaki sposób reagować. Do tej pory włączenie syren kojarzyło się z jakimiś uroczystościami państwowymi, natomiast społeczeństwo musi wiedzieć, jak się zachować na wypadek właśnie takich zagrożeń ekstremalnych.
Nowe przepisy to nowe obowiązki dla urzędników, podobno dla wojewody, chociażby ponad 30. Pan pracuje w Urzędzie Wojewódzkim, więc pan pewnie dobrze to wie. Nie chcę, żebyśmy mówili o wszystkich, ale co zmienia się właśnie z perspektywy takich urzędów?
No bardzo wiele, bo tak jak sam pan powiedział, w ślad za tą ustawą wejdą też, pojawią się środki finansowe. One będą kumulowane na zasoby ochrony ludności, a więc tych zasobów, które, tak jak powiedziałem, każdy sam w domu, w rodzinie powinien mieć zasoby na te 3-4 5 dni. Natomiast państwo musi mieć tych zasobów więcej, aby wspomóc dotknięte klęską żywiołową czy jakimiś zjawiskami rejony. Więc te zasoby będą budowane, kształtowane. One będą budowane już od szczebla gminy poprzez powiat, województwo. I tutaj każdy z tych szczebli będzie miał swoje zadania. One oczywiście, te zadania będą weryfikowane, sprawdzane. To nie tak jak wcześniej było, że zrobiono pewne zasoby, przygotowano, pewne plany przygotowano i one leżały na półce. Teraz to będzie wszystko weryfikowane dynamicznie poprzez ćwiczenia, szkolenia, poprzez stres test.
To słowo zasoby brzmi tajemniczo. Chodzi o żywność, o jakieś inne produkty, medykamenty?
Też część zasobów będzie w zasobach Agencji Rezerw Materiałowych, rządu materiałowych, a część będzie w zasobach wojewodów. W tej chwili do tej ustawy procedowane są rozporządzenia wykonawcze, jest kilkanaście. I tak naprawdę szczegóły będą w tych rozporządzeniach. Jeszcze nie wszystkie, nie ze wszystkimi projektami, żeśmy się zdążyli zapoznać, one prawie codziennie napływają do urzędu i są uzgadniane. Natomiast tak jak pan powiedział, na pewno żywność, na pewno jakieś środki ochrony indywidualnej, środki kwatermistrzowskie na wypadek zniszczenia, zalania budynków i tak dalej, bo można było zakwaterować w miejscach doraźnych, ale w dobrych warunkach dotkniętych obywateli, mieszkańców.
I stworzenie takich magazynów, czy magazynu przy wojewodzie, czy w samorządach innych, to będzie takie główne zadanie na początek, czy coś jest jeszcze ważniejszego?
Nie, tych zadań będzie bardzo wiele. Czekamy teraz w tej chwili też na program ochrony ludności, który tak naprawdę będzie konstruował, czy budował harmonogram przygotowań, bo proszę zwrócić uwagę, na tą ustawę czekaliśmy ponad 2 dekady tak naprawdę. I teraz ta ustawa weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku i nie należy się spodziewać, że nagle 6 czy 3, tak jak dzisiaj mamy, wszystko będzie działo. Nie, to są całe miesiące, lata przed nami do tego, żeby dojść do pewnego poziomu przygotowania państwa i społeczeństwa na sytuacje kryzysowe, czy na sytuacje ekstremalne. Nie chcę powiedzieć zagrożeń wojennych, ale to też gdzieś tam w tle powinniśmy o tym pamiętać, że jesteśmy państwem graniczącym z krajem, który jest w stanie wojny. I w związku z tym musimy się na to wszystko przygotować. To wymaga czasu. To wymaga czasu nie tylko w zakresie budowy, tak jak pan powiedział, magazynów, zasobów tych magazynowych, ale także przygotowania obiektów ochrony ludności, czyli schronów, ukryć i innych obiektów doraźnego schronienia.
Do czego my dążymy? Załóżmy, że teoretycznie, oczywiście nie chcemy tego, bardzo tego nie chcemy, ale wybucha wojna, jest inwazja na Polskę, mamy już tę ustawę o obronie cywilnej. Jaki jest stan idealny? Jak zachowują się w tej sytuacji mieszkańcy? Oni już powinni wszystko wiedzieć, tak? Mieć te swoje zasoby?
To nie jest tak, że wojna wybucha z godziny na godzinę. To są też tygodnie, miesiące różnego rodzaju działań hybrydowych, przygotowawczych. I
ten moment przekroczenia granicy to jest dzisiaj chwila. Czołgi jadą bardzo szybko.
Tak, ale to nie jest tak, że nagle ktoś podejmuje decyzję. To wszystko narasta w czasie. W tymże czasie następuje dość intensywne komunikowanie społeczeństwu różnych zasad zachowania. My od społeczeństwa czego należy oczekiwać? Przede wszystkim tego, że będą słuchali tych komunikatów, będą słuchali przedstawicieli władzy i będą wykonywać te polecenia czy te zalecenia, które będą im przekazywane. Jedną z ważniejszych funkcji czy zadań w przypadku, tak jak pan powiedział, przekroczenia granic jest też rozpoczęcie procesu ewakuacji. Niektóre miasta, niektóre rejony z uwagi na to, że są czy będą potencjalnie cenne do zniszczenia dla przeciwnika, no będą musiały być też ewakuowane, tak żeby nie narażać ludzi na działania kinetyczne przeciwnika.
A poza nie z takim miejscem?
Myślę, że są ważniejsze miejsca niż Poznań, choć Poznań oczywiście z uwagi na to, że stacjonują tu wojska czy dowództwo wojsk amerykańskich, że mamy tutaj lotnisko wojskowe i cywilne, to w pewnym zakresie też, ale myślę, że to nie jest najważniejszy cel.
Bardzo ważną rolę w tym systemie pełnią schrony. Jak pan ocenia sytuację w Wielkopolsce i czy tutaj te nowe przepisy, które się pojawiły, też poprawią sytuację, bo mówi się, że jest jednak źle.
Proszę pana, to znaczy ja nie wiem, skąd się to wzięło, że w Polsce brakuje schronów. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co pamiętam, a jestem już kilka lat w tych strukturach, nie budowało się schronów dla ludności cywilnej. Schrony były budowane dla systemu kierowania bezpieczeństwem państwa, żeby zachować ciągłość działania. Natomiast dla ludności były przygotowywane schrony, obiekty schronienia doraźnego. Takich obiektów jest wiele, one w tej chwili są wykorzystywane, jak na przykład w dworcu w Poznaniu, w tych obiektach są po prostu sklepy i tak dalej, które w okresie zagrożenia wojennego są przekształcane właśnie w obiekty schronienia doraźnego. Schronów nie da się wybudować, jeżeli to ma być schron z prawdziwego zdarzenia, a czekamy znowu tutaj na rozporządzenie szczegółowe, w jakiej konstrukcji ma być zbudowany taki schron. To jest proces wielomiesięczny, żeby nie powiedzieć wieloletni. W związku z czym nie należy liczyć się z tym, że my w ciągu roku zbudujemy nie wiadomo ile schronów i że tam zmieści się 30, 40 czy 60% mieszkańców Poznania czy województwa. Natomiast jest możliwość dostosowania, jeszcze raz przeanalizowanie obiektów schronienia doraźnego. Niektóre szkoły, tysiąclatki, były budowane w ten sposób, że miały wzmocnione konstrukcje podziemne i tam można było też przygotowywać w odpowiedni sposób doraźnego dla ludności. Takie miejsca wymagają też zapewnienia wodę, zapewnienia awaryjnego, zasilanie awaryjne, toalety i tak dalej. To jest cały proces, który stoi przed nami do wykonania.
Warto zorientować się, gdzie mamy takie miejsca już teraz. Wiemy, że chociażby strażacy stworzyli taką mapę właśnie schronów, miejsc ukrycia się.
Zrobiono taką próbę, bym powiedział, bo ona jest mocno niedoskonała, często przebarwia możliwości obiektów, więc ja bym się jeszcze do tego tak mocno nie przywiązywał. Mieliśmy oczywiście pytania, zainteresowanie ze strony mieszkańców odnośnie konkretnych adresów, ale tak jak powiedziałem, jeszcze bym się z tym wstrzymał.
Państwa i moim gościem był dr Dariusz Dymek, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a poza tym Wielkopolski Urząd Wojewódzki, także w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
Do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.